Zastanawiasz się, co robić w przyszłości? Zapraszamy na zawodowy stream, czyli wywiad z przedstawicielem ciekawego zawodu. Dowiedz się, na czym polega praca w różnych branżach i co trzeba umieć, aby ją zdobyć. Zaczynamy!
Cześć, nazywam się Marta Wrzosek i w imieniu Mapy Karier witam Was na kolejnym spotkaniu z cyklu Zawodowy Stream. W zawodowych streamach prowadzimy wywiady z przedstawicielami ciekawych zawodów. Dziś porozmawiamy o tym, czym zajmuje się Development Director. Partnerem naszego odcinka jest CPI Property Group, a moim gościem jest Mikołaj Płonka, czyli właśnie Development Director w CPI PG w Polska. Działa już od wielu, wielu lat w sektorze nieruchomości komercyjnych, a obecnie powiedział mi, że odpowiada za cały cykl życia procesów inwestycyjnych, projektów nieruchomościowych. Za chwilę będzie nam się tłumaczył, co to tak naprawdę na to znaczy. Panie Mikołaju, witam serdecznie, dziękuję, że Pan się zgodził opowiedzieć o swojej pracy. I gdyby Pan zechciał na początek parę słów więcej, parę zdań o sobie, o tym, kim Pan jest zawodowo i jakie ma Pan doświadczenie.
Cześć, dzień dobry, witajcie. Nazywam się Mikołaj Płonka i tak jak Pani Marta przedstawiła, jestem obecnie odpowiedzialny za nieruchomości komercyjne, za ich rozwój, wdrażanie, realizację. Stanowisko nazywa się Development Director. Jest to dość specyficzna nazwa. W każdej organizacji nieruchomościowej może wiązać się z czymś innym. W niektórych organizacjach taki Development Director najczęściej jest odpowiedzialny za zakup nowych gruntów, nowych działek pod projekty budowlane dla swojej firmy, dla inwestora, dla dewelopera. Szuka działek, bada, co na nich można zbudować i przedstawia zarządowi czy decydentom do decyzji, czy to jest inwestycja warta poniesienia jakichś ryzyk finansowych, czy nie. U mnie jest szerzej, ponieważ ten development director, można by było go na polski przetłumaczyć jako dyrektor rozwoju i realizacji, ponieważ ja dalej zajmuję się poza tym, co przed chwilką powiedziałem, jeszcze realizacją, czyli później projektowaniem we współpracy z architektami, z projektantami branżowymi, jakimiś instalatorami, konstruktorami, elektrykami itd. całego projektu inwestycyjnego, nieruchomościowego. Ja zajmuję się konkretnie nieruchomościami komercyjnymi, czyli budynki biurowe, tego typu obiekty. No, oczywiście nieruchomości może być cała masa innego rodzaju, typu jakieś hale logistyczne, mogą to być budynki mieszkaniowe, użyteczności publiczne, jakieś teatry itd. itd. Ja jestem w tych, powiedzmy sobie, takich komercyjnych, czyli głównie biurowych. I później po tym etapie projektowania nadchodzi etap realizacji, czyli wybieramy wykonawców, którzy ten projekt zaprojektowany przez architektów realizują na działce, którą pozyskaliśmy właśnie jak na samym początku procesu. Czyli ja jestem odpowiedzialny za cały proces. To jest właśnie fajne mieć możliwość takiego wglądu od A do Z, co się dzieje, czyli podchodzimy do jakiejś działki, nieruchomości. Przede wszystkim ważna jest wtedy lokalizacja, czy jest dobrze skomunikowana, czy są przy niej wszystkie media, czy pozwoli swoimi parametrami na postawienie tam odpowiednio dużego i opłacalnego budynku. Później nadchodzi ta faza sprawdzania efektywności tej działki pod kątem tego, co można na niej wybudować, ponieważ różne nieruchomości mają różne parametry, w których musimy się zmieścić. Są to jakieś wskaźniki intensywności zabudowy, czyli na przykład nie można na danej działce zbudować więcej niż na przykład 3 razy wynosi jej powierzchnia, to nie można zbudować więcej powierzchni mieszkalnej bądź biurowej. Więc patrzymy, czy da się tam postawić budynek, który przy cenie danej nieruchomości czy działki będzie później efektywnie pracował. Przez to, że będzie efektywnie pracował, rozumiemy, czy da się tam zbudować odpowiednią ilość mieszkań na wynajem bądź na sprzedaż, czy da się tam zbudować odpowiednią ilość powierzchni biurowej na wynajem i później na sprzedaż. I nadchodzi ten kolejny etap właśnie projektowania, a później realizacji. To tak w skrócie jest to, czym się zajmuję. Już mam około 20 lat doświadczenia. Oczywiście nie doszedłem do, nie zacząłem od razu od tego, tylko przeszedłem kilka kroków wcześniej, które pozwoliły mi zbudować doświadczenie, którego dzisiaj używam.
Panie Mikołaju, bo tutaj bardzo już dużo Pan wyjaśnił co do tego, na czym polega Pana praca i jeśli ja dobrze zrozumiałam, to CPI jako firma zgłasza się w uproszczeniu do Pana, mówi, że będzie budować, zgłasza się z jakimiś planami, projektami, że potrzebujemy ziemi, będziemy budować powiedzmy właśnie biurowiec i wtedy Pana zadaniem i Pana pracowników podległych Panu jest to, żeby znaleźć odpowiednią działkę, tak jak Pan powiedział, jakby zgodnie z wymogami tej inwestycji, żeby sprawdzić, czy ta działka wszystkim tym potrzebom odpowiada. Następnie na tej działce, jak rozumiem, jest etap projektowania tego budynku, który ma być postawiony i Pan też odpowiada za to, żeby ten projekt jakby był właściwy, tak, i tak ostatecznie opłacalny, że tak powiem, dla Państwa
tak,
firmy.
Tak.
I później, jak już budynek stoi, to Pan jakby na etapie projektu oddaje dalej już, prawda?
Nie. To jest też na, biorę pod swoje skrzydło etap realizacji.
Czyli etap budowy zwyczajnie,
etap budowy, realizacji, tak, fizycznie. Aż do momentu oddania budynku do użytkowania, czyli kiedy jest budowa zakończona, wszystkie formalności są dopełnione i budynek działa, funkcjonuje, można w nim normalnie mieszkać, pracować, funkcjonować, tak. No, jeśli chodzi o strukturę CPI, to działa troszkę inaczej. To, co Pani powiedziała, to jest jakby standardowo właśnie zakres obowiązków dyrektora rozwoju, takiego development directora, gdzie wyszukujemy działek. Charakterystyką CPI jest to, że mamy w tej chwili na tyle duży portfel nieruchomości własnych, że obecnie, to w tej chwili, tak, prowadzimy jakby reorganizację naszego portfela, czyli starsze budynki selekcjonujemy do właśnie tego hasłowego developmentu, czyli budynki, które już nie przynoszą takich profitów, jak mogłyby przynosić ze względu na swój wiek, stan techniczny, jakieś rozwiązania techniczne, które nie są już energooszczędne bądź ekonomiczne. Te projektowujemy, często je burzymy i stawiamy nowe. Jakby na razie w CPI mamy dość duże pole do rozwoju na bazie własnego portfela nieruchomości, ale tak.
Jak Pan mówi portfel nieruchomości własnych, to oznacza, że po prostu, inaczej mówiąc, macie Państwo
firmę. Mamy wiele budynków, tak. Mamy wiele budynków, mamy kilkadziesiąt budynków biurowych, kilkadziesiąt budynków usługowych, także jest na czym pracować.
Czyli zdarza się, że nie trzeba... Przepraszam, proszę dokończyć.
No tak, tak jak Pani mówi, zdarza się, że nie trzeba szukać gruntów czy działki z zewnątrz, tylko można działać na swoim portfelu.
Rozumiem. Wtedy, tak jak Pan powiedział, po prostu patrzycie Państwo, czy dany budynek nadal jest odpowiadający dzisiejszym standardom, czy jest nadal opłacalny, czy jest nadal elegancki i popularny. Jeśli nie jest, tak, to tak. W to miejsce stawia się coś po prostu lepszego.
Coś nowego, tak.
Panie Mikołaju, wspomniał Pan o tym, że to oczywiście no, nie obudził się Pan pewnego pięknego dnia i nie dowiedział się, że od dzisiaj jest dyrektorem. To była zapewne długa droga, bo Pana stanowisko jest no, bardzo wysokie, bardzo odpowiedzialne. Gdyby Pan zechciał opowiedzieć, jak to jest, jak to się dzieje, że w którymś momencie dochodzi się już do tak wysokiego, prestiżowego stanowiska?
No, jest to kwestia doświadczenia zawodowego. Co jest fajne w tej branży i w tym, co robię, takiego dość wszechstronnego. Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, natomiast wiem, że nie jest to jedyna ścieżka, którą można dojść i tych ścieżek jest na pewno wiele. Zaraz możemy sobie o nich porozmawiać. Ja kiedyś jeszcze na etapie liceum myślałem przez chwilkę o tym, żeby być architektem, żeby samemu projektować budynki, samemu je rysować, wymyślać, jak one będą wyglądały i jakie funkcje będą pełniły. To było takie marzenie. Zapisałem się na kurs przygotowujący do egzaminu na Wydział Architektury Politechniki i ten kurs rysunku zrobił mi bardzo dobrze, bo tam się zorientowałem, że nie byłbym dobrym architektem, projektantem, raczej takim wyrobnikiem, więc gdzieś jakby takim konsekwentnym ciągiem myślowym kończyłem budownictwo na inżynierii lądowej na Politechnice Warszawskiej. Ten kierunek pozwala zorientować się, jak różne obiekty inżynierskie, w tym budynki, należy projektować, jak one działają, jak funkcjonują. Więc te takie podstawy związane z budownictwem posiadłem na studiach. Natomiast nie, moim zdaniem to bardzo pomaga. Natomiast nie jest to jakimś warunkiem koniecznym, żeby później pełnić taką funkcję, jak ja obecnie. No, dodatkowo jeszcze skończyłem jakieś dodatkowe studia zarządzania projektami i tak dalej. I ja początkowo projektowałem, tak jak to po moich studiach konstruktorskich się powinno projektować, jakieś konstrukcje stalowe, elewacje. Później przeszedłem do zarządzania już u dewelopera, prowadzenie części projektów właśnie związanych z tym takim moim doświadczeniem inżynierskim, czyli w części projektu deweloperskiego byłem odpowiedzialny właśnie za elementy związane właśnie z elewacjami, konstrukcjami itd., itd. Przygotowując je jako pakiety przetargowe, po to, żeby na bazie tych pakietów przetargowych wybierać wykonawców danych robót i z czasem jakby poszerzałem te swoje kompetencje do prowadzenia całego projektu nieruchomościowego, czyli byłem odpowiedzialny za przeprowadzenie całej realizacji budynku, łącznie z pozyskaniem pozwoleń na budowę, czyli uprzednio trzeba było przygotować razem z zespołami projektowymi całą dokumentację projektową do tego, następnie właśnie wybór wykonawców, bądź głównych, generalnych wykonawców i realizacji i tak dalej, tak dalej. Także później już zacząłem prowadzić całościowo te projekty budowlane. No i tak zostało do dzisiaj. Co jest fajnego w tej pracy, w mojej codziennej pracy, że jest bardzo różnorodna. Jeżeli mamy na przykład kilka projektów na różnych etapach, łączymy różne zespoły dla każdego projektu, właśnie ludzi, którzy pracują na nich, przygotowują te projekty, proponują różne rozwiązania, a później realizują na tych etapach końcowych, to każdy dzień w zasadzie wygląda inaczej, bo pomimo, że obracamy się cały czas w tych nieruchomościach, w tych budynkach i one są do siebie niby podobne, to każdy projekt jest jednak inny, bo jeden jest, nie wiem, wysokościowy, ma, nie wiem, ponad 200 metrów, inny projekt jest też duży, ale rozległy, jest kilkuetapowy, te etapy na siebie się nakładają, więc trzeba też wtedy przemyśleć logistykę realizacji tych projektów, zarówno administracyjną, czyli związaną z tymi wszystkimi dokumentami typu pozwolenie na rozbiórkę, pozwolenie na budowę, wyłączenia wszystkich niezbędnych mediów typu prąd, woda, kanalizacja, wzmocnienie sygnału GSM i tak dalej, tak dalej. A przede wszystkim, co jest ciekawe i co mnie trzyma jakby cały czas tak emocjonalnie w tej pracy, to jest to, że zawsze myślimy o tym, kto jest końcowym odbiorcą tego budynku, tej danej nieruchomości. Czy to jest nieruchomość mieszkaniowa? Wiadomo, że tam później będziemy mieszkać jako pojedynczy ludzie czy rodziny i musi ta nieruchomość, jej projekt i później wykonanie spełniać te wymogi, które sami byśmy chcieli zobaczyć w takim budynku. I to samo jest na przykład z budynkami biurowymi, którymi ja się zajmuję od lat. Naszym klientem jest później najemca, czyli firma, która przychodzi, wynajmuje biura dla swoich pracowników, więc oni muszą mieć na tyle komfort pracy wysoko postawiony w tych obiektach, żeby wszystko działało tak, jakby było dobrze przemyślane i nikt się o to nie potknie, tak? Więc ten etap przygotowania projektu jest bardzo istotny. Wtedy siadamy sobie razem z zespołami najmu, czyli z kolegami ode mnie z biura, którzy zajmują się później wynajmowaniem tych powierzchni biurowych i rozmawiamy, co w danej lokalizacji jest istotne na przykład dla firm, które przyjdą ten budynek od nas wynająć. Jakich oczekują rozwiązań technicznych, jakich oczekują rozwiązań ekologicznych, jakich oczekują standardów wykończenia tego biura, co ono ma mieć, co może zapewnić, gdyby tylko sobie zamarzyli, tak? Bo jeżeli tego nie przewidzimy na tym etapie początkowym, planistycznym, takim projektowym, nie powiemy naszym projektantom, że chcielibyśmy, żeby budynek miał takie funkcje, to później on tego nie będzie miał. Jakiekolwiek zmiany są albo niemożliwe, albo bardzo drogie do wprowadzenia na koniec. Więc to jest fajne, że możemy sobie korzystać z doświadczenia nie tylko swojego, ale dużej ilości ludzi, którzy pracują w tej branży nieruchomościowej, jeżeli mamy możliwość ich... Coś się wysypało chyba.
Nie, tu słyszę pana dobrze. Myślałam, że się dobija ktoś do
dyrektora. Nie, przepraszam, na chwileczkę mi zniknął obraz tą. Przepraszam za przerwę.
Nie, wszystko jest dobrze.
I nie tylko skorzystamy z doświadczenia kolegów, koleżanek, którzy wynajmują te powierzchnie, ale też mamy u nas w firmie bardzo duży dział utrzymania tych nieruchomości. Więc jak już nieruchomość działa, funkcjonuje, ludzie w niej pracują, żyją na co dzień, wiadomo, że wymaga serwisowania. Więc w każdej z tych nieruchomości są różne rozwiązania, różne systemy, czy to systemy wind, czy systemy oświetlenia, czy to systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji. Są lepsze czy gorsze. Prozaiczne rozwiązania w toaletach, nie wiem, umywalki takie, krany takie. Jedne są lepsze, ludzie dają, korzystając z tych budynków, przekaz, czy coś im się podoba, czy coś jest awaryjne, coś się nie sprawdza, więc cała ta wiedza, to jest też piękno pracowania w takiej dużej organizacji, cała ta wiedza tutaj na miejscu jest, więc mamy przyjemność, tworząc właśnie taki nowy projekt w tym dziale developmentu czy rozwoju, korzystać z tej wiedzy i to w zasadzie jest obowiązek, żeby ściągnąć jak najwięcej informacji i zaimplementować je w nowy projekt, tak żeby on był przygotowany już z uwzględnieniem tych wszystkich rzeczy. Na przykład najemcy wynajmują kilka pięter, jeden najemca wynajmuje kilka pięter i będzie chciał później je połączyć wewnętrzną klatką schodową, nie taką ogólnodostępną. Więc musimy przewidzieć to, że konstrukcja musi pozwolić na wycięcie otworu w stropie, bez jakichś dodatkowych później wzmocnień, które są kosztowne i tak dalej, i tak dalej. Połączyć je w strefy pożarowe, to też musi być w systemach oddymiania czy napowietrzania przewidziane i tak dalej, i tak dalej. Także jest tyle różnych składowych, że wracając do początku mojej wypowiedzi, nie nudzimy się, bo na każdym etapie projektu, czy to właśnie przygotowywania, czy później realizacji na budowie, gdzie jest troszkę ciężej we współpracy z wykonawcami, jest cały czas masa nowych wyzwań i praca jest różnorodna i to jest jej zaleta.
Panie Mikołaj, powiedział pan już sporo o tym, jak na co dzień wygląda pana praca i to jest też coś takiego, co tutaj wiem, że i mnie, i naszych słuchaczy bardzo interesuje, czyli co robi pan na co dzień? Co się dzieje, kiedy rano wchodzi pan do biura, do firmy, bierze pan kubek kawy, siada przed komputerem i co? Wiem już, że sporo pana pracy to jest praca z dokumentacją, to jest sprawdzanie, tak, czy w dokumentacji wszystko się zgadza, czy są uwzględnione odpowiednie przepisy, odpowiednie założenia. I wiem też z tego, co mówił pan przed chwilą, że już wiem z tego, co pan powiedział przed chwilą, że duża część pana pracy to są po prostu rozmowy z ludźmi. Uczestniczy pan, zakładam, w tych rozmowach z najemcami, jakichś takich negocjacjach, czego oni potrzebują, a co wy możecie dać i tak dalej. Gdyby pan miał właśnie powiedzieć o takim typowym, albo przynajmniej jednym z dni pana pracy. Jak pan wchodzi rano do biura, to co? Co pan robi cały dzień?
Przede wszystkim to jest praca z ludźmi, to jest taka praca koordynacyjna, tak? Mamy i wewnętrznych partnerów, którzy pracują u nas w firmie i wspierają cały dział, właśnie architektów, project managerów i tak dalej. I mamy zewnętrznych partnerów typu właśnie biuro projektowe, architektoniczne z poszczególnymi branżami, konstrukcjami i tak dalej, i tak dalej. Zewnętrznych partnerów, którzy mają doświadczenie, na przykład wyceniają nam koszt realizacji na podstawie jakiejś przygotowanej dokumentacji projektowej. Taki standardowy dzień to są głównie spotkania, trochę maili, trochę rozmów, ale to jest najczęściej właśnie koordynacja, czyli praca z ludźmi, czyli sprawdzanie, czy to, co powinno się wydarzyć, się wydarzyło, sprawdzanie ich efektów, czy zlecanie tych poszczególnych jakby zadań tym członkom zespołu wewnętrznego czy zewnętrznego, tak, żebyśmy wiedzieli, że jedziemy równo z zaplanowanym czasem, czyli tym harmonogramem i czy nie przekroczymy kosztów, no, też określanie budżetu danego projektu jest naszym zadaniem, tak? Więc jest każdy dzień w zasadzie jest oparty na wielu spotkaniach, rozmowach, czy wyszukiwaniem nowych, kolejnych partnerów do współpracy na danym etapie projektu, czy to właśnie wykonawców, czy firm, które dostarczają nam certyfikacje, tak dalej, tak dalej. To jest praca taka relacyjna bardziej, że to nie jest siedzenie za biurkiem i odpisywanie tylko i wyłącznie na maile, to też oczywiście jest, bo to jest jakby taka no już codzienna, podstawowa forma komunikacji, ale jest to praca raczej dla ludzi, którzy lubią rozmawiać, lubią innych ludzi, lubią relacje, ten kontakt osobisty face to face. Nie zawsze jest łatwy, nie zawsze jest prosty, ale to też jest jakiś urok tego zadania.
Tutaj właśnie będę chciała jeszcze dopytać, bo ewidentnie wygląda na to, że podstawową kompetencją, podstawowym pana obowiązkiem jest kontakt z ludźmi, rozmowy z ludźmi, czy jakieś negocjacje. Podstawową kompetencją do tego potrzebną jest oczywiście umiejętność pracy z ludźmi, umiejętności właściwej komunikacji. Gdyby mógł pan podpowiedzieć, co jeszcze w takiej pracy, jaką pan wykonuje na pana stanowisku, jakie jeszcze kompetencje, jeśli chodzi o kompetencje takie miękkie, są potrzebne? Co by pan jeszcze wskazał, jakby pan rekrutował na przykład swojego zastępcę, to czego by pan od niego oczekiwał?
No tak jak pani wspomniała, pani Marto, na pewno te tematy budowania relacji z innymi ludźmi, każdy z nas jest inny, więc do każdego jest troszkę inny klucz, żebyśmy się rozumieli i dążyli do tego samego celu. Na pewno jest troszkę asertywności potrzebne, żeby jednak przy budowaniu tych dobrych, opartych na zaufaniu relacji realizować cele organizacji, którą się reprezentuje, bo to jest podstawa, tak? Są nam powierzane pieniądze właściciela czy inwestora i o te środki przede wszystkim należy dbać, żeby były dobrze zagospodarowane racjonalnie i efektywnie, więc ta asertywność na pewno też jest potrzebna. Umiejętność negocjacji, tak, takiej oczywiście, żeby jednak na końcu dnia to było gdzieś win-win, żeby każdy widział, że ma gdzieś porówno zysku, albo tak jak jeden z naszych partnerów, projektantów ładnie to określa, żeby każdy był równo niezadowolony po wyjściu z tych negocjacji. Bardzo mi się spodobało. Tak, naprawdę to umiejętność słuchania innych ludzi, ich pomysłów, bo bardzo łatwo wpaść w rutynę, bo jeżeli już coś zrobiłem raz, drugi raz, to mamy tendencję do powielania już znanych rozwiązań, a nie znaczy to, że powtórzenie czegoś, co zrobiło się 5 czy 10 lat temu, bo cykl trwania takiego projektu nieruchomościowego, od jego wymyślenia do zrealizowania, przynajmniej jeżeli mówimy o budynkach dużej skali, to jest często 5-6 lat. Mówię o właśnie przygotowaniu, planowaniu, projektowaniu, realizacji. Czyli coś, co kiedyś wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy, dzisiaj może już być zrobione inaczej czy lepiej. Czyli ta umiejętność właśnie
słuchania. Czyli mówi pan, że powstanie takiego biurowca od zera to jest kwestia 5 czy 6 lat?
Tak. Bo zaczynamy analizować nieruchomość, działkę, później przygotowywać koncepcję projektową, uzyskiwać dokumenty, które pozwolą nam ją zrealizować, czyli pozwolenie na budowę. To już jest okres około 2-3 lat i około 2 lat realizacja takiego standardowego, niedużego budynku biurowego, który pomieści koło 2-3 tysięcy osób. Oczywiście większe projekty wysokościowe czy wielkoskalowe to odpowiednio dłużej. Ale tendencja czy kierunek jest taki, że ten okres przygotowania, planowania jest często taki sam jak realizacja, albo powinien być nawet dłuższy, żeby przygotować to poprawnie i uwzględniając wszystkie możliwe aspekty. Także to słuchanie, bycie otwartym na nowe rozwiązania techniczne, na potrzeby najemców, potrzeby użytkowników przyszłych danej nieruchomości, to jest bardzo ważne, żeby nie zamykać się w tym świecie tego, co się do tej pory zrobiło, tylko słuchać, patrzeć i dopytywać innych o to, jak coś można zrobić inaczej albo lepiej, analizować, czy warto zmieniać dotychczasowy tryb działania.
Czyli jakaś taka też elastyczność jest tutaj istotna. Chciałam jeszcze dopytać przy okazji, bo to mnie bardzo zainteresowało, nie spodziewałam się, że jakby ta długość trwania tego projektu to jest aż tyle lat, chociaż właściwie wydaje się to rzeczywiście zasadne, jak pan o tym mówi. Czy takie projekty, jak rozumiem, prowadzone są równolegle? To znaczy, że pan musi zajmować się kilkoma naraz.
Kilkoma naraz, tak.
Mhm. A ile jest takich budynków, takich biurowców, które pan może pokazać rodzinie, przyjaciołom, chodząc gdzieś tam po Warszawie na przykład, powiedzieć, o, to jest ten, który ja zbudowałem.
No to właśnie przez zbicie tego, że to trwa dość długo taki cykl, ale prowadzi się ich kilka równolegle, to ja miałem przyjemność brać udział w realizacji około 10 czy kilkunastu tego typu budynków. Jeszcze w poprzednim życiu, takim bardziej projektowym i nadzorczym, też było tego około kilkudziesięciu, ale to było naprawdę bardzo dużo budynków przemysłowych, takich typu hale stalowe na jakieś właśnie sklepy wielkopowierzchniowe i tak dalej. No to tego było dość dużo, ale na biurowców to jest około 10 czy kilkunastu. W zasadzie głównie w Warszawie, gdzieś tam dwa w innych miastach Polski.
No wyobrażam sobie, że to duża satysfakcja, jak się mija
tak,
taki budynek.
To jest fajne poczucie tego wpływu, że miało się chociaż gdzieś jako cały zespół, właśnie czy wewnętrzny, czy zewnętrzny, wpływ na to, jak to dzisiaj działa, jak wygląda, czy się dobrze starzeje, czy szybko starzeje niestety. Tak? Także tak, to na pewno jest satysfakcja z pracy, bo tego typu praca daje te namacalne efekty. Tylko tak jak mówię, oczywiście jest to efekt pracy wielu ludzi, wielu zespołów, ale to jest chyba fajna świadomość, że w zasadzie niczego nie robimy sami, ciężko jest osiągnąć coś pracując samemu. Oczywiście, że są takie zawody, ale w tym, w nieruchomościach jest to praca zespołowa. Tak? Jeżeli to rozumiemy, jeżeli gdzieś umiemy to nasze ego gdzieś ograniczyć do tego, że spełniamy się w zespole, to jest naprawdę fajna przygoda na życie.
Panie Mikołaju, wrócę jeszcze do tych wymagań, do tego, co by pan wypisał jako konieczne, gdyby pan zatrudniał kogoś na swoje miejsce, czy jako swojego zastępcę, bo sporo powiedzieliśmy o tych kompetencjach miękkich, ale pamiętam, że na samym początku naszej rozmowy też, kiedy mówił pan o studiach, wspomniał pan, że ta wiedza dużo panu dała, ale nie jest wcale taka konieczna, ukończenie studiów w zakresie budownictwa. I chciałam zapytać pana jeszcze może do tych ścieżek edukacyjnych, to sobie przejdziemy, ale jeśli chodzi o takie kompetencje twarde, o takie wymagania, które są absolutnie konieczne, niezbędne na takim stanowisku pracy, jakieś, nie wiem, umiejętność obsługi jakichś konkretnych programów, narzędzi, no coś takiego, co bez czego po prostu nie da się pracować na co dzień na takim stanowisku.
No, jeśli chodzi o software, to nic niesamowitego, to jest standard typowo biurowy, tak, Excel, Word i to w zasadzie tyle, bo no, takiej pracy koordynatora wielu różnych zadań nie wchodzimy aż tak bardzo w szczegóły. Mam do dyspozycji i współpracy wszystkich poszczególnych branżystów, czy to jest projektant, czy to są architekci, czy to są konstruktorzy, oni mają swoje oprogramowanie, swój software, tak? Czy to są firmy, które robią wyceny, to w zasadzie wszyscy gdzieś mają swoje narzędzia, z których my korzystamy gdzieś i podlecając te fragmenty całej układanki. Natomiast wracając do ścieżki, to tak jak ja wyszedłem od budownictwa, to na pewno jest to duży atut, bo można wtedy od razu pójść taką ścieżką eliminacji rzeczy, które z założenia wiemy, że nie będą działały albo będą gorszym rozwiązaniem, czy to technicznym, czy ekonomicznym, bo coś może być świetnym rozwiązaniem technicznym, ale może być bardzo drogie, no i przy liczeniu budżetu całego projektu nie ma możliwości, żeby to się spięło i ziściło, żeby projekt odniósł sukces finansowy na końcu, a to przede wszystkim o to chodzi. Dobrą ścieżką drugą jest właśnie ta ścieżka taka ekonomiczna, czyli jeżeli ktoś potrafi liczyć, czy to są studia ekonomiczne, czy wycena nieruchomości, też może przejść w tę stronę wspierając się zewnętrznymi specjalistami, jeśli chodzi o tematy techniczne. Są też takie studia inżynierskie, niekoniecznie budowlane, ale na przykład inżynieria środowiska, czyli tam, gdzie uczymy się o wszystkich instalacjach, bo te budynki też są oparte na bardzo różnych rozwiązaniach instalacyjnych, właśnie wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania itd. I wtedy ta wiedza też się bardzo przydaje, a tą całą inną, czy to właśnie tą budowlaną, konstrukcyjną, czy finansową, też możemy sobie gdzieś po kolei rozbudować. Więc czy to będzie budownictwo, czy to będą finanse, czy to będzie właśnie inżynieria środowiska, uzupełniając swoje doświadczenie już w trakcie pracy, na pewno możemy dojść do takiego całościowego poglądu na życie nieruchomości, czyli nie tylko projektowe, nie tylko techniczne, ale też właśnie na aspekty finansowe, jak to później będzie w już eksploatacji wyglądało, działało, czy te budynki będą miały rozwiązania pozwalające na zachowanie gdzieś racjonalnych kosztów eksploatacyjnych, czy nie będą zużywały za dużo energii, bo wtedy nikt nie będzie chciał mieszkać jako rodzina, czy nie będzie chciał w nich pracować jako firma, bo będzie coś wystawało z boku Excela i kieszeń niestety będzie pusta. Więc trzeba na to patrzeć i technicznie, i finansowo. Myślę, że też spokojnie architekci tak samo dobrze sobie dadzą radę na takiej, w takiej funkcji, bo oni też mają właśnie spojrzenie może trochę bardziej przez stronę estetyczną i funkcjonalną na projekt, ale też są w stanie się nauczyć tego biznesu i ekonomii, więc tych ścieżek dojścia do takiego miejsca, gdzie ja teraz jestem, jest na pewno wiele.
Panie Mikołaju, a gdybyśmy mieli ocenić, czy branża, w której Pan pracuje, sektor nieruchomości, czy branża nieruchomości mogłaby być określona jako branża przyszłości? Jakie są perspektywy w ogóle zatrudnienia, rozwoju zawodowego, czy to w Państwa firmie, czy ogólnie szerzej w tej właśnie branży?
No, nieruchomości zawsze będą dobrze istniały, bo musimy gdzieś mieszkać, musimy gdzieś pracować, tak? I czy to będzie więcej mieszkanie i więcej pracowanie z domu, czy to będzie bardziej pracowanie z biura, to tak czy inaczej suma tych nieruchomości będzie stała. Jest nas coraz więcej, przybywa nas i globalnie na świecie i w Polsce tak samo, jeśli chodzi o te sytuacje geopolityczne wschodnie obecnie, jest nas coraz więcej, więc nieruchomości są i będą. Są bardzo dobrym aktywem inwestycyjnym. Jeżeli myślimy o tym, gdzie chcemy zainwestować pieniądze, to nawet jeżeli się na tym nie znamy, to przyjdą nam pewnie ze trzy aktywa, tak? Złoto, czy no, szerzej kruszce, metale szlachetne, nieruchomości, bądź giełda, aukcje, jeżeli ktoś się na tym zna, czy Bitcoin i tak dalej, tak? Więc jest to jeden z takich podstawowych portfeli, gdzie swoje oszczędności chcemy wrzucać. Więc nieruchomości tak, zawsze były, zawsze będą na fali. Natomiast jest to rynek cykliczny i ciężko powiedzieć, czy dzisiaj dobrze jest myśleć o nieruchomościach mieszkaniowych, czy dzisiaj dobrze jest myśleć o nieruchomościach biurowych, czy centrach logistycznych, bo w zależności od potrzeby rynku danej konfiguracji geopolitycznej czy politycznej, tej sytuacji ekonomicznej na świecie i globalnie, i lokalnie, to się zmienia. Tak jak mieliśmy już kilka kryzysów w ostatnich latach nieruchomościowych, były momenty, kiedy ta branża przycichała, inwestycji zaczynało być mniej albo były wstrzymywane nawet w trakcie. 2008 rok był takim przykładem. Natomiast one zawsze później się odbijają. I jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi, to ta praca w nieruchomościach będzie i będzie przyjemna.
Czy może by Pan podpowiedział, jakich pracowników, jakich specjalistów CPI poszukuje, albo w ogóle branża nieruchomości, jakich właśnie pracowników potrzebuje?
No CPI specyficznie, przez to, że jesteśmy jednym z, czy największym właścicielem powierzchni biurowej w Warszawie, mamy jej ponad 500 000 m2 w tej chwili, i sami nią zarządzamy, na pewno potrzebujemy pracowników, którzy będą zarządzali czy pracowali przy eksploatacji tej powierzchni, czyli w jakichś naprawach, zlecaniu właśnie konserwacji, utrzymaniu w dobrym stanie technicznym. No i przede wszystkim przy przebudowywaniu tych powierzchni, ponieważ firmy wynajmują w biurach powierzchnię na określony czas, na kilka lat, 5, 7, 10. Przy takiej ilości powierzchni, ilości najemców, jeden najem kończy się i przychodzi ktoś nowy, kto chce wynająć sobie biuro, ale chce je przystosować do swoich potrzeb, czy to funkcjonalnych, czy estetycznych. I wtedy my na jego zlecenie przebudowujemy, czyli robimy tak zwaną rearanżację, nowe aranżacje, nowe ścianki, nowe wykładziny, nowe wyposażenia itd., itd. Więc też mamy dość duży dział, co się już tak nazywa branżowo fit-outów, czyli właśnie aranżacji powierzchni biurowych. I koleżanki, koledzy pracują tam, przygotowując projekty pod potrzeby danego wynajmującego te biura i później je realizując. Także to też jest ciekawa praca. Tam jest bardzo, bardzo duże tempo, bo wiadomo, każdemu zależy na czasie, więc coś, co kiedyś było standardem, że przygotowywało się taką powierzchnię dla najemcy, nie wiem, w 5 miesięcy i tak dalej, to teraz zeszło do 3, czasami nawet krócej. Więc też ciekawe wyzwania. Także tego typu praca w tej chwili u nas w CPI na pewno jest i można sobie skorzystać z takiej możliwości rozwoju.
Myślę, że tak słuchając Pana i trochę podsumowując, branża nieruchomości wydaje się być taką, w której zatrudnienie znajdą bardzo różni pracownicy, bardzo różni specjaliści. Mhm. Też miałam takie samo wrażenie, kiedy mówił Pan o tych możliwych ścieżkach edukacyjnych, tak? że wiedza z bardzo wielu różnych dziedzin jest tutaj potrzebna i zasadna. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o perspektywy rozwoju Pana jako dyrektora, jako osoby, no, która już jest dosyć wysoko, że tak powiem, na takim etapie rozwoju zawodowego. Czy przed Panem coś jeszcze jest? Czy jako development director można jeszcze dalej się rozwijać?
Ja nie jestem przywiązany nigdy do etykietek, tylko bardziej do tego, co się robi, więc na pewno można mieć jeszcze nowe, ciekawe projekty, to na bank, więc to jest zawsze coś ciekawego do zrobienia ze mną. Czy w pewnym momencie można więcej? Pewnie, że można więcej. Mamy bardzo fajną panią prezes, panią country manager, która zawiaduje całością. Ona ma jeszcze większą, szerszą wiedzę, tak, jeszcze związaną właśnie z finansami, z innymi działami, z innymi branżami. Więc możliwości rozwoju w branży nieruchomości jest bardzo dużo. W zależności od tego, to kto potrzebuje. Czy ktoś lubi pić w jednym miejscu i będzie szczęśliwy, pracując całe życie, analizując, nie wiem, finanse bądź elementy konstrukcyjne danej nieruchomości, a można cały czas gdzieś się rozwijać i zdobywać tą wiedzę, poszerzać i wtedy otwierają nam się nowe ścieżki rozwoju, jeżeli tylko tego chcemy. Także odpowiadając, na pewno tak. Ja na dzisiaj wydaje mi się, że tej wiedzy, tego doświadczenia już zgromadziłem na tyle, że można by było pomyśleć, że człowiek spokojnie sobie może w tym funkcjonować. Natomiast cała moja ścieżka dojścia do tego momentu była powodowana ciekawością i chęcią zdobywania szerszych kwalifikacji, więc pewnie coś szerszego jeszcze gdzieś kiedyś wpadnie. Także że jak najbardziej można jeszcze więcej.
Panie Mikołaju, z reguły naszych młodych słuchaczy interesują zarobki, które są możliwe do osiągnięcia na danym stanowisku czy w danej branży. Domyślam się, że biorąc pod uwagę to zróżnicowanie jakby stanowisk i ról zawodowych, które występuje w branży nieruchomości, to może utrudniać nam trochę tutaj podanie jakichś nawet widełek płacowych. Domyślam się również, że Pan jako dyrektor jest zobowiązany tajemnicą, jeśli chodzi o Pana wynagrodzenie, ale może Pan podpowie coś, na przykład jeśli chodzi o podległych Panu pracowników, specjalistów, jakich mniej więcej zarobków można się w tej branży spodziewać? Czy to jest taka branża, gdzie można zarobić jakiś taki porządny pieniądz?
No zdecydowanie. Można na przykład odnieść się do stanowiska project managera, czyli osoby, która jest takim kierownikiem projektu, prowadzi jeden poszczególny projekt, na przykład na etapie jego realizacji. No myślę, że to są, oczywiście nie wiem jak jest w całym kraju, ja mówię o Warszawie, która jest specyficznym rynkiem, to są pewnie kwoty rzędu kilkunastu do około 20 tysięcy złotych, więc to też wszystko zależy od doświadczenia i od skomplikowaności zadania, które dany człowiek dostaje. Także to są tego typu pieniądze na stanowisku specjalisty. Tak?
To są te osoby, które panu podlegają, które są odpowiedzialne za pojedyncze projekty, pojedyncze jakby nieruchomości, zgadza się?
Tak, czy pojedyncze zadania w tych, tych tematach, zgadza się.
Okej. A proszę jeszcze powiedzieć, bo my tutaj o zaletach tej pracy, o możliwościach rozwoju i o kompetencjach i o tym, że można tutaj też no, bardzo takie przyzwoite, myślę, pieniądze jak na skalę polską zarobić. A czy są jakieś minusy tej pracy? Czy są jakieś trudności, jakieś wyzwania?
Oczywiście, że są. Na pewno jest to tak jak i budownictwo, taki każdy projekt, który realizujemy, jest projektem cyklicznym, ma swoje górki i dołki. Kiedy wydaje nam się, że mamy spokojny moment, to za chwilkę przyjdzie taki moment, kiedy jest tych zadań tyle i problemów nieprzewidzianych. Niestety nie da się przewidzieć wszystkiego i to też jest ciekawe. Tak dużo, że jednak wchodzi w grę stres ze względu na to, że to jest duża odpowiedzialność. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim finansowa, bo gdzieś z tyłu głowy zawsze sobie zdajemy sprawę, że odpowiadamy za duże budżety, które są nam powierzone przez inwestora, właściciela firmy, dewelopera. Więc w trakcie najczęściej realizacji, kiedy na przykład mamy podpisane umowy z lokatorami, którzy mają odbierać mieszkania niedługo, albo z najemcami, którzy mają niedługo już zacząć pracować w budowanym w tej chwili budynku, pojawiają się różne problemy, trudności, czy to ekonomiczne, czy techniczne, itd., itd., i które zagrażają harmonogramowi, czyli dowiezieniu tematu w czasie. Tak? I wtedy zaczyna się naprawdę dość duży stres, dość duże ciśnienie. Trzeba sobie z tym umieć radzić. No jeżeli on trwa za długo, to można rzeczywiście powiedzieć, że jest to zawód dość męczący, można dojść do takiego momentu wypalenia zawodowego, więc no, ważna jest ta równowaga, żebyśmy umieli znaleźć do tego dystans, oczywiście odpowiedzialnie prowadzić tematy i dopinać je, doprowadzać je do końca, natomiast gdzieś też znaleźć dystans, a przede wszystkim umieć się rozmawiać i pracować z ludźmi, bo Każdy taki temat jest wyzwaniem, które jest do rozwiązania. Nie można dać się ponieść za bardzo emocjom, bo one są złym doradcą, ale tak czy inaczej emocje i stres przychodzi w tej pracy i jest dużym obciążeniem. Tak? To można powiedzieć, że dla ludzi, którzy nie są otwarci, nie chcą się konfrontować mocno z innymi, no bo te problemy czy wyzwania, to najczęściej są też inni ludzie, to mogą mieć tutaj kłopot, tak? Także to jest raczej praca dla osób, które są otwarte i chętne na podejmowanie wyzwań, dyskusji. To wydaje mi się, że to może być minusem dla osób, które rozważają, czy to jest dla nich dobra ścieżka kariery, czy nie.
Jasne. Panie Mikołaju, a proszę powiedzieć z kolei, jakie są pana ulubione rzeczy, ulubione zadania, czy ulubione momenty w pana pracy?
No to właśnie jest ta różnorodność. Przede wszystkim cieszy mnie to, że mamy możliwość pracowania z różnymi projektami, z różnymi ludźmi. To są cały czas nowe tematy do przeanalizowania, czy tutaj możemy zrealizować mieszkaniówkę, czy możemy tutaj zrobić biuro, co będzie lepsze, co będzie efektywniejsze. To są takie etapy koncepcyjne zastanawiania się. To, co wcześniej mówiliśmy, to, o co pani Marto pytała, czy idąc przez miasto, patrzę na niektóre budynki i czuję tę satysfakcję, to jest na pewno kapitalny moment, bo no, tak jak mówiłem, mamy poczucie wpływu, tak? Poczucie wpływu na to, że coś i w jakiś sposób powstaje. Także to są te momenty, które naprawdę dają dużą satysfakcję. No i też ta praca zespołowa. Jeżeli stworzymy zespół ludzi, z którymi się dobrze czujemy, dobrze pracujemy, to ta praca nie jest pracą, jest przyjemnością. Tak? Na szczęście tutaj w CPI zespoły, które są budowane, są naprawdę dobrze dobrane, więc polecam odwiedzenie nas i spróbowanie choćby na jakimś stażu albo krótkiej współpracy, bo ludzie są świetni. To jest podstawa, moim zdaniem. To jest najważniejsze w pracy, jakakolwiek by nie była, żeby pracować w zgranych, dobrych, zaufanych zespołach.
Mm-hmm. Dobrze, to brzmi bardzo. A proszę jeszcze powiedzieć, mówił pan wcześniej, że jako młody człowiek myślał pan o tym, żeby zostać architektem.
Taki pomysł kiedyś był.
Tak. Potem ta kariera panu rozwinęła się nieco inaczej, chociaż nadal blisko. Mhm. A gdybyśmy mieli spojrzeć na to od takiej strony, biorąc pod uwagę pana wiedzę, umiejętności, kompetencje, takie, które są potrzebne na pana stanowisku, gdyby to stanowisko nagle zniknęło, gdyby nagle się okazało, że nie jest już potrzebny taki dyrektor, jak pan myśli, w jakim jeszcze zawodzie mogliby się odnaleźć tacy specjaliści jak pan?
To na pewno taka baza, z którą się zaczyna, czy to właśnie tak jak wspominałem, można zacząć jako architekt, tak jak ja, jako inżynier budowlany, czy inżynier sanitarny, czy finansista jest dobra, bo gdzieś zawsze można wrócić, zrobić ten krok wstecz i zająć się tą swoją specjalizacją, z której się wyszło, od której się zaczęło, tak? Natomiast ja osobiście dzisiaj bardziej sobie cenię swoje doświadczenie zawodowe i ścieżkę doświadczenia, które przeszedłem, niż wykształcenie wyższe, bo możliwe, że dzisiaj jest inaczej, tego nie wiem, nie chcę nikomu tutaj zepsuć pomysłu na siebie, natomiast ja mogę powiedzieć, że wtedy, kiedy ja studiowałem na Politechnice, no to już skończyłem około 20 lat temu, to ja zawodu tego inżynierskiego uczyłem się dopiero w pracy. Tak naprawdę nauczyłem się bardzo dużo teorii, oczywiście nawiązaliśmy jakieś fajne relacje i znajomości, no ale jednak poświęcenie 5 lat życia wtedy na magistra inżyniera, nie wiem, czy dzisiaj bym to powtórzył, czy zarekomendował swoim dzieciom, wydaje mi się, że nie, że raczej zarekomendowałbym im to, żeby popróbowali, czy poszli sobie na praktyki, czy pojechali gdzieś w inne miejsce świata, zobaczyli, z czym im jest po drodze i dopiero wtedy szli na studia i decydowali się o tym wyborze. Wracając do pytania, co jeszcze można robić, to już nie fokusując się, nie koncentrując się na samym wykształceniu, to takie szerokie doświadczenie daje możliwość wprowadzenia projektów w różnych branżach. Czego byśmy sobie nie wymyślili, w zasadzie szybkie poznanie procesu pozwala prowadzić właśnie te takie różnorodne projekty. Czy to będzie, nie wiem, branża automotive, czy to będzie cokolwiek innego, to jest procesem, to z takim właśnie doświadczeniem, z takim spojrzeniem szerokim można w zasadzie zajmować się wszystkim. Wiemy, jak zorganizować finansowanie, wiemy, jak zacząć, jak przeprowadzić, jak skończyć, jak być skutecznym do końca, tak, jak doprowadzić coś do końca. To jest też ważne, tak, taka praca, że się coś zaczyna i kończy się to dobrze, to też wyrabia fajny nawyk, tak. W zasadzie można sobie dać radę w każdym polu. Ja też miałem takie czasami przypadki, że potrzebowałem czegoś dodatkowego dla siebie i realizowałem sobie zupełnie niezwiązane z nieruchomościami projekty indywidualne. Na przykład wydałem jakąś monetę kolekcjonerską srebrną. To też jest taki mały projekt, tak? Bierzemy się za coś, mamy pomysł, zaczynamy szukać ludzi, którzy nas w tym wesprą. Jeden zrobi to, drugi tamto, trzeci zrobi jeszcze coś innego, jeden wybije, trzeci zrobi projekt, czwarte opakowanie, ktoś to połączy, ktoś pomoże zrobić marketing, ktoś to sprzeda, więc to jakby nauczenie się działania takiego projektowego jest na pewno zaletą miejsca, w którym jestem i pracy, którą wykonuję.
Panie Mikołaju, lekko już podsumowując, usłyszeliśmy bardzo dużo na temat Pana kariery, usłyszeliśmy dużo na temat firmy CPI, do której zapraszamy, zachęcamy. Tutaj idąc za Pana radą, może warto właśnie przećwiczyć pewne umiejętności, zdobyć pewną wiedzę w praktyce, w działaniu, rozważyć to równolegle, może zamiast studiów, a może łącznie z nimi. Wiemy, że nieruchomości zdają się być branżą przyjmującą bardzo różnych specjalistów, branżą, która będzie się rozwijała. Na sam koniec, czego Panu życzyć, Panie Mikołaju?
Nieustającej motywacji, bo taka motywacja jest potrzebna, żeby każdy dzień był miły, a nie był ciężkim obowiązkiem. Także żeby praca się wtedy kojarzyła z czymś przyjemnym, a nie z przykrym obowiązkiem. Poniedziałki nie męczą, o tak.
To chyba najważniejsze. Tego oczywiście życzę, żeby ta Pana praca nadal przysparzała tyle satysfakcji i żeby Pan tą motywację miał, nie dawał się temu możliwemu wypaleniu zawodowemu. Bardzo, bardzo dziękujemy za czas poświęcony nam, Mapie Karier i naszym słuchaczom, którzy mogli się dowiedzieć troszkę więcej o Pana stanowisku i o Państwa branży. Dziękujemy oczywiście również naszemu partnerowi CPI Property Group i zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy na kolejne odcinki zawodowych streamów. Dziękujemy serdecznie.
Dzięki za wysłuchanie wywiadu. Zasubskrybuj podcast Zawodowy Stream i daj nam znać, o jakich ścieżkach kariery chcesz usłyszeć w przyszłości. A po więcej zawodowych inspiracji zapraszamy Cię na mapakarier.org.